Na podcast zaprasza mBank, ikona mobilności.
Puls biznesu do słuchania.
Moja ulubiona gandzia, twoja ulubiona gandzia, moja gandzia, twoja gandzia, gandzia.
Gandzia, o której przed chwilą śpiewał nam zespół Hembgru, to potoczne określenie marihuany. I to najbardziej oczywiste skojarzenie, gdy mówimy o konopiach. Jednak ta roślina towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Nie tylko ze względu na właściwości narkotyczne. Swego czasu była powszechnie wykorzystywana choćby w przemyśle włókienniczym. W Polsce historia konopi jest także bardzo bogata. Przed wojną powierzchnia upraw przekraczała 30 tysięcy hektarów. Z czasem plantacje zniknęły całkowicie z mapy Polski. Dlaczego? Ano, po pierwsze zaszkodziło im to, że świat mody, także w Polsce, zachwycił się włóknami i tkaninami syntetycznymi. Potem na fali walki z biznesem narkotykowym kasowano plantacje i skasowano także plantacje konopi włóknistych. Jednak od kilku lat ten biznes związany z konopiami przeżywa renesans, choć chyba już bardziej adekwatnym określeniem jest boom, bowiem mówimy o wzrostach liczonych w setkach procent i wycenach sięgających miliardów złotych. Nazywam się Grzegorz Nawacki i w dzisiejszym odcinku Pulsu Biznesu do Słuchania spróbuję Wam przybliżyć biznes związany z konopiami i wytłumaczyć, skąd ten nagły szał. Pracujący w tym biznesie mówią, że dzielą się na tych, którzy zajmują się kwiatami i na tych, którzy zajmują się łodygami. Przedstawiciele obu tych światów wystąpią w dzisiejszym podcaście. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i posłuchajcie o konopiach i pieniądzach.
Puls biznesu do słuchania.
Nie ma w zasadzie miesiąca, żeby w Stanach Zjednoczonych nie powstawała kolejna plantacja konopi. Pewnie niewielu z Was wie, że niebagatelną rolę w tym rozkwicie biznesu konopnego w USA odegrał Polski Instytut. Tak, kluczowy jest mało znany Instytut z Poznania. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że Instytut postawił na biznes, widząc zainteresowanie. Korzenie Instytutu sięgają bowiem 1930 roku, gdy powstał Instytut Włókien Naturalnych. Dziś funkcjonuje jako Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ale konopie to nie jest dla niego temat nowy, bowiem już przed wojną zajmował się dostarczaniem konopi do przemysłu włókienniczego. Kilka lat temu Instytut zdecydował się powołać program konopny i skoncentrować się właśnie na tej roślinie. Roślinie, która coraz chętniej wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, budowlanym, a nawet, o czym za chwilę usłyszycie, wśród winiarzy. Rozmowę z Witoldem Czeszakiem z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaczynam jednak od podstaw, czyli podziału biznesowego na dwie części.
Konopia to dwie rodziny. Rodzina indyka, która kojarzy się, powiedzmy, z medyczną marihuaną czy z relaksem, i konopie włókniste, czyli konopie, którymi zajmuje się Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i które od kilku lat odgrywają bardzo dużą rolę w zasadzie w światowej gospodarce. Możemy powiedzieć, że ta roślina, szczególnie konopie włókniste, były z nami od lat. Bo 2 czy 3 tysiące lat temu już pojawiły się pierwsze wzmianki. W każdym razie w takiej nieodległej przeszłości konopie były bardzo popularne, szczególnie wykorzystywane do tekstyliów, do tworzenia czy do produkcji mundurów wojskowych, do produkcji lin. To miały bardzo, bardzo dużo zastosowań. Niestety w latach 70. pojawiły się syntetyki, które wyparły tą roślinę, tak? Jeżeli chodzi o wykorzystanie włókiennicze, a w ogóle jeżeli chodzi o wykorzystanie konopi włóknistych, bo o nich głównie teraz mówimy, to ważnym elementem dla ich wyparcia w ogóle z rynku był zakaz ich stosowania, zakaz ich uprawy w wielu krajach, ponieważ kojarzono tą roślinę właśnie z rodziną indyka, czyli z tymi konopiami, które mają wysoki poziom THC. Szczególnie to było zauważalne w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele, wiele lat nie wolno było uprawiać tych roślin.
Dziś jednak przepisy są zliberalizowane i w USA, a także w innych krajach można już uprawiać konopie. Jak zatem dziś wygląda ten rynek?
Branża cannabis, co prawda to tutaj łączę obie rośliny, jest najbardziej rozwojowym sektorem gospodarki. Dodam tylko, że w styczniu tego roku Donald Trump podpisał Farm Bill 2018, który kompletnie zliberalizował tą kwestię uprawy konopi włóknistych i w tej chwili jest olbrzymi boom w Stanach Zjednoczonych.
Pewnie niewiele osób wie, że w tym boomie w USA instytut, który pan reprezentuje, odegrał całkiem istotną rolę.
2 czy 3 lata temu kilka grup interesów, czy kilka grup zainteresowanych tą rośliną ze Stanów Zjednoczonych postanowiło bardzo mocno zaangażować się i powiedzmy mentalnie i kapitałowo w to przedsięwzięcie, ale nie mieli żadnego potencjału, ponieważ przez lata była tam prohibicja, nie mieli ani potencjału ludzkiego, specjalistów, ani potencjału w postaci odmian, technologii i tak dalej, więc stwierdzili, że no, zrobią taki research światowych zasobów w tym zakresie. Jedna z takich grup zwiedzała no, różne miejsca na świecie, Europę, Chiny, też inne kraje w Azji i trafiła do nas, do Instytutu. To spowodowało, że obecnie jesteśmy wzajemnie partnerami strategicznymi.
Po latach prohibicji mamy renesans konopi, ale jakie są perspektywy rynku i skąd w zasadzie powrót zainteresowania konopiami?
Z perspektywy globalnej, która nas obecnie interesuje jako instytut, ponieważ jesteśmy aktywni w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Australii. Niedawno zawarliśmy też kontrakt na aktywność w Japonii, oczywiście w Europie. To z perspektywy globalnej jest olbrzymie zainteresowanie na tą roślinę. Z czego to wynika? Podam taki przykład, porównując konopie przemysłowe do tak zwanej medycznej marihuany, czy tej grupy indica. Grupa indica ma 2 zastosowania, medyczne i tak zwane relaksacyjne. Nasza roślina, czyli konopie włókniste, mają wiele zastosowań w branży spożywczej, w branży włókienniczej, w branży kosmetycznej, w branży medycznej, w branży budowlanej, a ostatnio również, co jest bardzo ciekawym pomysłem na wykorzystanie potencjału tej rośliny, również weterynaria. Biorąc pod uwagę te wszystkie wykorzystania i potencjał, który posiada instytut i inne jednostki na świecie, ten biznes, czy ta branża się bardzo mocno rozwija. I powiem, co mnie bardzo cieszy, że to nie tylko ten rozwój, taki od strony badawczej, koncepcyjnej czy strategicznej, to nie tylko praca jednostek takich jak instytut, tylko biznesmenów, czyli grup, których celem, no gdzieś tam na końcu oczywiście jest zarobek, biznes, ale oni z uwagi na pewną elastyczność i dostępność kapitału, bo to bardzo ważna rzecz, o tym nie powiedziałem wcześniej. Branża z punktu widzenia oczywiście globalnego na dzień dzisiejszy posiada nadpłynność kapitału. Warto spojrzeć na giełdę kanadyjską, na giełdę nowojorską. Pojawiło się dużo spółek i te spółki mają bardzo duży potencjał w tej chwili, jeżeli chodzi o środki do inwestowania. Można to zauważyć poprzez ich działania również w Europie. Takie spektakularne transakcje w Polsce to zakup udziałów firmy Hemp Poland, czy zakup firmy Olimax w Polsce. To się po prostu dzieje i ta branża w ten sposób, raz, że wykorzystuje środki, ale z drugiej strony no, napędza to całą branżę. Ten rozwój jest bardzo dynamiczny. My przez 80 lat zrobiliśmy bardzo wiele, ale w tej chwili z uwagi na pewne nowe zastosowania, które niekoniecznie wiążą się z branżą włókienniczą, to też jest istotne, ponieważ na dzień dzisiejszy najbardziej interesującym, tak trochę nawet PR-owsko czy marketingowo, jest wykorzystanie kanabinoidu CBD, czyli CBD, który można już znaleźć w różnych produktach, i w kosmetycznych, i w spożywczych, no i oczywiście w medycynie, ale ten temat jest dość skomplikowany, ponieważ dopuszczenie tego kanabinoidu w medycynie wymaga badań klinicznych i tak dalej, które się dzieją na potęgę. Dynamika zmian w tej branży od strony, powiedzmy, technologicznej i potencjału z roku na rok jest olbrzymia. Powiedziałem o kwestiach technologicznych, które są również bardzo istotne w tej chwili, ponieważ Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na tą chwilę zawarł kontrakty związane z produkcją i sprzedażą wysokiej jakości materiału nasiennego. To jest pierwszy etap. Uważamy, że wszystko zaczyna się od nasion, i tak uważają też nasi klienci z różnych stron świata. Następny etap to technologie. Tego teraz potrzebuje rynek, ponieważ wykorzystanie konopi włóknistych w takiej krótkiej perspektywie, to tak jak powiedziałem, kanabinoidy, CBD. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało dalej, zapotrzebowanie jest i tak dalej, ale Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich skoncentrowany jest na rozwoju naszej aktywności w tym zakresie w horyzoncie długookresowym. A horyzont długookresowy to branża spożywcza, w której jesteśmy już obecni, branża włókiennicza, o której wspomniałem, która w zasadzie z naszego punktu widzenia jest bardziej perspektywiczna niż nawet wykorzystanie kanabinoidu CBD i innych. I tutaj posiadamy bardzo duże doświadczenie. Śmiem twierdzić, że no jesteśmy kluczową jednostką na świecie, która posiada doświadczenie w zakresie technologii wykorzystania włókna konopnego w branży tekstylnej. I kolejny sektor to budownictwo, które powoli, ale się rozwija.
To nieoczywiste wykorzystanie konopi w budownictwie.
Konopie włókniste posiadają bardzo dużą biomasę. Biomasa, mówiąc umownie, to łodyga, z której można pozyskać paździerz i włókno. Branża budowlana zainteresowana jest oboma tymi produktami. Powstało rozwiązanie, którego również współautorem jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które nazywa się Hempcrete. Jest to mieszanina, która składa się głównie z paździerzy konopnych i ta mieszanina jest wykorzystywana do budowy, do wypełniania ścian domów w konstrukcji na przykład drewnianej lub innej. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich posiada nawet taki pokazowy domek konopny w Poznaniu, w naszej siedzibie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, branża budowlana jest bardzo mocno tym zainteresowana i to w Polsce mamy może procentowe zainteresowanie w kontekście całej branży, ale na przykład Australia czy Stany Zjednoczone, tam jest olbrzymi boom, tam powstają całe osiedla zbudowane właśnie w tej technologii. Jeżeli chodzi o wypełnianie ścian, ale mamy jeszcze włókno. Z włókna można produkować wełnę izolacyjną, która również jest wykorzystywana do budowy domów. Ponieważ domy budowane w tej technologii wykazują dużo lepsze właściwości dla poprawy życia człowieka. Tam dużo mniej pojawia się grzybów w takim domu, jest dużo lepszy klimat, jeżeli można to tak nazwać, są dużo lepsze warunki do życia. Z punktu widzenia finansowego, tutaj mamy do czynienia z tak zwanym efektem skali. Dopóki ta produkcja nie jest na dużą skalę, a w Polsce nie mamy jeszcze tej sytuacji, no to tutaj eksperci szacują, że koszt budowy takiego domu jest około 30-40% wyższy niż budowa systemem tradycyjnym. Dodam jeszcze taką informację, że ostatnio spotkałem się z zainteresowaniem ze strony winiarzy, którzy chcą budować w tej technologii piwnice, w których będą przetrzymywać wino, ponieważ uważają, że taki klimat może wpłynąć na lepsze walory tego produktu.
Wspomniał Pan, że przed laty mieliśmy tysiące hektarów upraw. Jak w tej chwili z uprawami w Polsce? Czy to jest jakiś pomysł dla rolników, którzy szukają jakiegoś pomysłu na to, co by tu można uprawiać?
3-4, może 5 lat temu było to kilkaset hektarów, ale z roku na rok to rośnie. W zeszłym roku było to około 2-3 tysięcy, w tym roku to jest kilka tysięcy. Na pewno ta dynamika wzrasta z uwagi na zainteresowanie. Na pewno dużą rolę w tym zakresie odgrywa Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ponieważ z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie na nasz materiał nasienny, powołaliśmy w Instytucie program konopny, którego celem jest organizacja plantacji w Polsce do uprawy na cele nasienne. W ten sposób dajemy też jako instytut bardzo ciekawą alternatywę polskiemu rolnikowi. Na czym polega ta alternatywa? Rolnik, który chciałby z nami współpracować, a działamy na zasadzie umów kontraktacji, w których gwarantujemy zakup 100% plonu materiału nasiennego, też pomagamy, staramy się pomagać w sprzedaży pozostałych elementów rośliny, rolnik może uzyskać przy uprawie naszych roślin 15 tysięcy złotych przychodu z hektara. Celowo mówię przychodu, a nie dochodu, ponieważ każde gospodarstwo ma swoją politykę kosztów, więc trudno mi określić, ile tak naprawdę rolnik zarabia, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, na czysto. W każdym razie taki przychód jest bardzo atrakcyjny dla rolników i to widzimy. Jest bardzo duże zainteresowanie uprawami, ale no niestety za dużymi pieniędzmi idą też duże wymagania i duże zaangażowanie. To nie jest tak, że wystarczy z nami podpisać umowę kontraktacji, i zasiać tą roślinę i już wszystko się dobrze, że tak powiem, zakończy i będą z tego przychody. Ta roślina jest bardzo wymagająca. Posiadamy w naszej strukturze, a dodam tylko, że co roku zwiększamy o 100% liczbę rolników, plantatorów, którzy z nami współpracują. Jest to olbrzymia dynamika, niespotykana w Instytucie w latach poprzednich, w całej historii. W każdym razie mamy w swojej strukturze rolników, którzy współpracują z nami od lat. No i ci oczywiście raz, że idealnie wypełniają swoją rolę, czyli produkują materiał najwyższej jakości, a dwa, no, pomagają nam też w szerzeniu tej wiedzy wśród nowicjuszy, którzy deklarują zaangażowanie, co jest bardzo ważne, no i chęć współpracy długookresowej i to nas bardzo cieszy. No ale niestety zdarzają się też takie przypadki, gdzie ewidentnie widać brak zaangażowania ze strony rolnika i to skutkuje no, uzyskaniem niskiego plonu albo plonu o bardzo niskiej sile kiełkowania, czyli o niskich parametrach. U nas no, te parametry z uwagi na to, że kluczowym atrybutem naszych produktów, naszego materiału nasiennego jest jakość, dlatego nasze produkty muszą cechować się wysokim poziomem siły kiełkowania.
A naszym gościem był Witold Czeszak z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
Puls biznesu do słuchania.
To była opowieść tego, który zajmuje się łodygami, czyli konopiami włóknistymi, czy jak to woli, przemysłowymi. No to teraz porozmawiajmy z tym, który zajmuje się kwiatami, ale oczywiście działa w legalnym biznesie. Tomasz Witkowski, bo o nim mowa, jest szefem firmy Spectrum Therapeuticals, dystrybutora medycznej marihuany w Polsce. Jest szefem spółki notowanej na New Connect, która należy do kanadyjskiego giganta Canopy Growth. Spółka matka ma miliardową wycenę. Polska dopiero raczkuje. Czy Polska może stać się wzorem Kanady nie tylko rynkiem zbytu, ale i producentem? No, z rozmowy dowiecie się, że bardziej opłaca się produkować w Danii. Zaczynamy od tego, jak wygląda właściwie rynek medycznej marihuany w Polsce.
Tak, dokładnie. W Polsce konopie medyczne zostały zalegalizowane w lipcu 2017 roku. Ustawa weszła w życie z początkiem listopada 2017 roku. Przez dłuższy okres czasu żadna z firm nie złożyła wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o rejestrację pierwszego produktu. Tą firmą byliśmy my w czerwcu 2018 roku. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i otrzymaliśmy taką zgodę w październiku 2018 roku. W styczniu 2019 roku dokonaliśmy importu pierwszej partii produktu i w chwili obecnej jesteśmy na etapie już importu trzeciej partii.
Te partie to jest, jak rozumiem, kilka kilogramów suszu, tak?
Tak, pierwsza partia opiewała na 7 kg w styczniu, druga w marcu na 15,5, w chwili obecnej jest to ponad 25 kg, w związku z czym rośniemy kwartał do kwartału no prawie 100%.
A gdyby chcieć naszym słuchaczom kilogramy jakoś przeliczyć na takie miesięczne zużycie kogoś, kto z tego produktu korzysta, to jak to wygląda?
Można określić, że pierwsza partia 7 kg starczyła dla około 1000 pacjentów. Przeciętne zużycie miesięczne dla pacjenta waha się w granicach od 5 do 10 gramów, więc na chwilę obecną można polski rynek szacować, że z konopi korzysta około 2, maksymalnie 3 tysiące pacjentów, z czego według lekarzy i według organizacji propacjenckich liczba pacjentów, którzy mogą korzystać z tego produktu w Polsce szacuje się na około 200 tysięcy.
Spróbujmy może też naszym słuchaczom, bo ten produkt wzbudza pewne kontrowersje, to wytłumaczyć, czym marihuana lecznicza różni się od tej no, standardowej marihuany znanej pewnie szerzej i jakie są wartości, właściwości tego produktu, które sprawiają, że jest on traktowany przez lekarzy coraz bardziej na serio jako środek, którego pacjenci powinni korzystać.
Przede wszystkim trzeba wyjść tutaj od tego, że polski ustawodawca postawił bardzo rygorystyczne wymagania firmom, które produkują konopie medyczne. Przede wszystkim chodzi tutaj o produkcję zgodnie z wymaganiami GMP, Good Manufacturing Practice, co w praktyce oznacza, że konopie muszą być produkowane tak samo jak leki. Wysokie wymagania względem firm są takie, jak wspomniałem, natomiast ustawodawca z kolei można powiedzieć też, że zadbał o pacjenta, ponieważ w Polsce konopie przepisać może każdy lekarz i nie ma ograniczonej liczby chorób czy objawów, na które konopie mogą być przepisane. To oznacza, że jeżeli lekarz decyduje, że może konopie medyczne wdrożyć do terapii pacjenta, może to zrobić.
Czym się różni marihuana lecznicza od zwykłej, że tak powiem?
Przede wszystkim tym, że nie zawiera żadnych tak zwanych dodatków, czyli ani syntetycznych kanabinoidów, nie zawiera metali ciężkich, nie zawiera w sobie nawozów, a więc jest to produkt czysty mikrobiologicznie. Praktycznie taki produkt jest dzisiaj nie do dostania na rynku rekreacyjnym. A to, odpowiadając teraz na pytanie, dlaczego w Polsce coraz bardziej produkt cieszy się coraz większą popularnością, to należy tutaj uwzględnić fakt, że produkt ten bardzo dobrze sprawdza się u pacjentów z przewlekłymi budami oraz u pacjentów paliatywnych.
No to zapytam wprost, w działaniu są różnice między marihuaną rekreacyjną a leczniczą?
Tak, oczywiście. W związku z tym, że produkt leczniczy jest czysty mikrobiologicznie, lekarz jest pewien, że nie będzie produkt zawierać żadnych substancji dodatkowych, które mogą wpływać na interakcje z innymi lekami.
Wspominaliśmy o tym, że ściągacie czy importujecie susz z zagranicy. Jak rozumiem, te pierwsze partie trafiały z Kanady. Czy nie lepiej byłoby zatem, żeby w Polsce zaczęła się produkcja i plantacje tak naprawdę, no bo rolnicy pewnie szukają jakichś nowych pomysłów na siebie.
Na wstępie trzeba dodać, że produkt, który do tej pory jest sprowadzany, to sprowadzany jest właśnie z Kanady. Od września lub października do Polski będzie trafiać produkt z naszej fabryki w Danii, gdzie jako jedyna z sześciu fabryk została dopuszczona i uzyskała licencję na produkcję. W Polsce temat produkcji na miejscu konopi medycznych jest bardzo nośny medialnie. Natomiast wydaje się to ekonomicznie nieracjonalne, ponieważ największym kosztem w przypadku produkcji konopi nie są koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ale koszty związane z energią i w przypadku fabryk lokowanych w Danii dotacje do energii, do zużycia energii w tego rodzaju fabrykach są bardzo wysokie, w związku z czym koszt produkcji 1 grama w Danii wypada o wiele niżej niż koszt produkcji 1 grama w Polsce.
Czyli wysokie ceny energii również w ten biznes uderzają.
Tak, koszt produkcji energii jest tu najwyższym czynnikiem kosztogennym, jeżeli chodzi o produkcję konopi.
Jak słyszymy z naszej rozmowy, w Polsce ten rynek tak naprawdę dopiero raczkuje, ale na świecie to całkiem spory biznes. Skąd jest taki boom obserwowany? Bo jak się patrzy na wyceny niektórych spółek, no to wasz kanadyjski właściciel jest na giełdzie w Toronto wart więcej niż polski PKN Orlen, to tak, żeby naszym słuchaczom dać skalę działalności. Skąd jest taki boom w tym sektorze?
Tak, jak pan wspomniał, nasza spółka matka Canopy Growth Company warta jest już dzisiaj na giełdzie ponad 12,5 miliarda dolarów. Boom wiąże się z tym, że kolejne kraje otwierają się na legalizację medycznych konopi. W Europie mamy już Niemcy, Włochy, Danię, Polskę, Czechy. I na medyczne konopie otwierają się kolejne bardzo konserwatywne kraje. Mówimy tutaj już o Japonii, Korei Południowej i Tajlandii, które w najbliższym czasie zapewne dopuszczą medyczne konopie do użytku. Stąd jakby taka wysoka wycena spółek z tej branży, ponieważ z miesiąca na miesiąc otwierają się kolejne rynki.
A skąd? No bo nie jest tajemnicą, że największymi graczami na tym rynku są firmy kanadyjskie. Skąd to się wzięło?
Wszystko wzięło się od decyzji politycznych. Po prostu władze Kanady, rząd Kanady zdecydował o dopuszczeniu medycznej marihuany na rynek u siebie lokalny już kilka lat temu, to było w 2014 roku. Firmy miały w tym czasie dosyć sporo czasu na to, żeby odpowiednie technologie usprawnić i zdobyć doświadczenie i dzisiaj są najlepiej przygotowane do tego, aby wchodzić na nowe rynki na całym świecie.
Jakie są perspektywy rozwoju tego rynku w Polsce i czy są jakieś bariery, które go hamują?
Tak jak wspomniałem, obecnie liczba pacjentów w Polsce to jest około 2, maksymalnie 3 tysiące, natomiast szacuje się, że pacjentów może korzystać z konopi medycznych nawet około 200 tysięcy, w związku z czym wydaje się, że perspektywa wzrostowa na naszym polskim rynku jest bardzo duża, natomiast jest kilka barier. Jedną z nich jest na pewno cena i tutaj trzeba przyznać, że nie wiadomo dlaczego, wszystkie surowce farmaceutyczne w Polsce są zarejestrowane ze stawką 8%, stawką VAT, natomiast na nasz produkt została nałożona 23% stawka VAT, co zdecydowanie podraża dzisiaj produkt.
A ile kosztuje gram medycznej marihuany?
Gram medycznej marihuany dzisiaj kosztuje około 60 zł w aptece jako cena dla pacjenta.
Czyli ten podatek to jest jednak istotna część składowa ceny produktu na półce.
Tak, stawka VAT stanowi praktycznie 1/4 wartości produktu na półce dla pacjenta, w związku z czym jest to dużą barierą do przejścia, jeżeli chodzi o fundusze, które mogą pacjenci przeznaczyć na konopie.
Skąd się pan wziął w tym biznesie, który jest biznesem takim nieoczywistym?
No, odpowiedź jest bardzo trudna, ale jako pracownik wielu firm branży medycznej przez lata zauważyłem, że w momencie legalizacji medycznych konopi żadna z zagranicznych firm nie była zainteresowana wejściem do Polski, w związku z czym stwierdziłem, że postaram się ściągnąć jednego z większych graczy z tego rynku do Polski i po kilku miesiącach się udało.
Na koniec chciałbym zapytać o to, bo ten cały proces legalizacji medycznej marihuany wzbudza kontrowersje, ma licznych przeciwników, którzy wskazują, że to jest pół drogi do legalizacji marihuany rekreacyjnej, że to wcale nie ma wartości medycznych i że pod tą podszewką jest tak naprawdę legalizowana prawdziwa marihuana. Co by pan odpowiedział przeciwnikom tego produktu?
Na świecie jest już bardzo dużo badań potwierdzających pozytywny efekt zdrowotny dla pacjentów medycznych konopi, to po pierwsze. Po drugie, nie zauważa się, żeby wprowadzanie w krajach europejskich konopi na rynek medyczny było furtką do otwierania możliwości sprzedaży tego produktu na rynkach rekreacyjnych. To miało miejsce w Kanadzie, natomiast w Europie, moim zdaniem, to nie będzie miało miejsca.
Na koniec jeszcze dopytam, wspomniał pan, że jesteście pionierem tego rynku, a dziś macie wielu konkurentów, wiele jest takich firm, które już mają licencję?
Na razie nasz produkt jest jedynym licencjonowanym produktem na rynku. W przeciągu kilku najbliższych tygodni oczekujemy drugiej licencji na produkt o niższym stężeniu THC, a wyższym stężeniu CBD. To są dwie główne substancje czynne w tym surowcu, natomiast na chwilę obecną jeszcze nie posiadamy bezpośredniej konkurencji w tym segmencie.
A o biznesie związanym z marihuaną leczniczą opowiadał Tomasz Witkowski, szef Spectrum Therapeutics. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich czytelników Pulsu Biznesu.
Puls Biznesu, do słuchania.
Dużo słyszeliśmy o historii, o perspektywach rynku, o specyfice jednej czy drugiej nogi biznesowej. Czas, żebyśmy zamknęli nasz podcast klamrą, czyli pieniędzmi. A jest o czym rozmawiać, bowiem wyceny największych graczy na światowym rynku biznesu konopnego są porównywalne z giełdową wyceną PZU czy Orlenu. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Na giełdzie w Kanadzie, bo to tam notowani są najwięksi światowi producenci, jest takich spółek już ponad 10. Mają miliardowe wyceny, choć często zysków nie przynoszą, a całkiem spore straty. A to najlepszy dowód na to, że inwestorzy traktują tę branżę jako bardzo przyszłościową. Co napędza ich oczekiwania? No, na pewno liberalizacja prawa na całym świecie. Najdalej poszła Kanada, która zalegalizowała całkowicie marihuanę. W innych krajach, w tym Polsce, dopuszczona jest wersja medyczna. Drugim motorem jest wykorzystywanie konopi, coraz szerzej w przemyśle, o czym słyszeliśmy, od spożywczego aż po budowlany. Doszło już do tego, że PwC, a więc potężna firma konsultingowa, firma z tak zwanej Wielkiej Czwórki, ma cały zespół zajmujący się biznesem konopnym. Ba, na świecie są nawet kancelarie prawnicze, które zajmują się tylko tym. W Polsce jednym z najuważniejszych obserwatorów tego sektora jest Marcel Zatoński, mój redakcyjny kolega z Pulsu Biznesu. Zapytałem go o to, czy można już mówić o tym, że na rynku jest boom.
Tak, zdecydowanie można o tym mówić, szczególnie w wypadku rynku kanadyjskiego, gdzie na kanadyjskiej giełdzie rynek konopny to można porównać do tego, co się dzieje na polskiej giełdzie z grami komputerowymi. Tam pojawiło się kilka czy kilkanaście spółek, których kapitalizacja wystrzeliła, nawet mimo tego, że przychody za tym nie idą ani zyski. I w Kanadzie zdecydowanie rynek konopny kwitnie. Kwitnie także w Stanach Zjednoczonych, w Europie trochę wolniej, ale kanadyjskie firmy zdecydowanie chcą tu wejść.
Rozumiem, że Kanada dlatego, że tam zliberalizowano prawo. Pierwszy kraj w G7, gdzie dopuszczono zakup, używanie marihuany.
Tak, w Kanadzie prawo jest bardzo liberalne, dopuszczenie tylko użycie medyczne, ale także użycie rekreacyjne. Kanada jest krajem, który ma mniej więcej tyle samo mieszkańców co Polska. Tam szacuje się, że z samej medycznej marihuany korzysta o już po kilku miesiącach od jej zalegalizowania 350 tysięcy osób. Szacuje się, że tam 5-10 miliardów dolarów może w Kanadzie rocznie pochodzić ze sprzedaży marihuany, kiedy rynek już tak trochę okrzepnie, więc przeliczając to na Polskę, jeśli Polacy by tak chętnie sięgali po marihuanę, czy to medyczną, czy rekreacyjną, jak w Kanadzie, no to mówimy też o kilkunastu co najmniej miliardach złotych wartości rynku, czyli pewnie tyle, co branża tytoniowa i alkoholowa razem wzięte.
A kto inwestuje w takie firmy? No bo inwestorzy giełdowi to jedna grupa, no ale mamy też inwestorów branżowych, na przykład koncerny tytoniowe. Altria, zdaje się, przejął jedną z takich firm. Czy zainwestował?
Zainwestował. Altria zainwestowała w kilka miliardów dolarów w firmę Kronos, która jest, zdaje się, pod względem wyceny giełdowej czwartym największym graczem na rynku konopnym na świecie. Altria to jest tak naprawdę ojciec czy matka tego Filipa Morrisa, którego my mamy na polskim rynku tytoniowym, który jest największym graczem. Altria ma się znowu połączyć z Filipem Morrisem, z którym rozdzieliła się kilkanaście lat temu. Jest to oczywiście największy największy koncern tytoniowy na świecie i dla niej taki rynek jak marihuana medyczna jest bardzo interesujący. No a jeśli połączy się z Philipem Morrisem, no to uzyska dostęp do jego globalnej sieci dystrybucji, więc dla Kronosa taki partner jest zdecydowanie korzystny. Ale jeszcze ciekawszy partner, być może to nie koncern tytoniowy, ale partner firmy Canopy Growth, czyli największej pod względem kapitalizacji rynkowej firmy marihuanowej na świecie. W Canopy Growth tylko w ubiegłym roku 5 miliardów dolarów włożyła grupa Constellation Brands. To jest bardzo duży amerykański gracz na rynku alkoholowym, producent m.in. piwa Corona, jednego z najlepiej sprzedających się na świecie. I Constellation także ma bardzo dużą sieć dystrybucyjną i już myśli o wszystkich tych napojach, czy alkoholowych, czy bezalkoholowych, do których można dodawać konopie i substancje pozyskane z konopi.
To w ogóle ciekawe ruchy tych koncernów, no bo nie jest tajemnicą, że ludzie przestają palić papierosy. Z alkoholem, no też w obliczach tych wszystkich zdrowotnych trendów może być różnie, więc takie wejście na nowy rynek jest jakąś okazją do wzrostu.
No tak, i okazją do obrony tego, co mają, czyli zapewniania używek czy używek dostarczających rozrywki klientom. Warto też trochę powiedzieć, myślę, o wynikach finansowych firm zajmujących się produkcją konopi. Przeanalizowałem przede wszystkim sprawozdania finansowe Canopy Growth, które jest, tak jak mówiłem, największą firmą na rynku w tym momencie. Canopy Growth jest wyceniane na giełdzie w Toronto obecnie na 11,2 miliarda dolarów kanadyjskich. W przeliczeniu to jest ponad 33 miliardy złotych. Więc na polskiej giełdzie są obecnie dwie spółki z większą kapitalizacją. Jest to PKO BP i jest to Orlen. PZU ma nieco mniejszą kapitalizację. A jak wygląda to finansowo? Finansowo wygląda to w ten sposób, że w ubiegłym roku Canopy Growth miało w przeliczeniu na złotego 750 milionów przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 300%. I miało przy tym w przeliczeniu 2 miliardy złotych straty. Teraz, w pierwszym kwartale nowego roku fiskalnego, czyli tak naprawdę w drugim kwartale tego roku, firma miała w przeliczeniu 266 milionów złotych przychodów, mniej więcej tyle samo straty na poziomie EBITDA, a na poziomie netto miała 3,8 miliarda złotego straty, przeliczając. Natomiast Canopy ma takie wyniki, no bo bardzo, bardzo intensywnie inwestuje i w bazę produkcyjną w Kanadzie, i w bazę produkcyjną w Europie. Oni kwartalnie zbierają ponad 40 tysięcy ton konopi indyjskich, które przetwarzają i na susz tytoniowy, i na olejki. Myślą także o szerokim zakresie innych produktów, czyli m.in. napoje, dodatki do jedzenia czy produkty kosmetyczne. I Canopy Growth na przykład w tym roku uruchomiło bardzo dużą szklarnię w Danii, z której dostarcza, czy zaczyna dostarczać produkty także do Polski, bo firma ta weszła do Polski w ubiegłym roku jako pierwszy gracz na rynku medycznej marihuany, który zarejestrował susz. Zaczęła dostawy z Kanady, to było początkowo tam 7 kg sprowadzili, potem sprowadzili 15. Teraz od jesieni z Danii mają sprowadzać około 100 kg suszu miesięcznie do Polski, właśnie z tych wielkich szklarni, które postawili.
Tak, rozmawialiśmy z szefem tej polskiej spółki i pytany było to, czy w Polsce nie tworzą produkcji. Powiedział, że się nie opłaca, bo energia jest zbyt droga, w Danii jest energia dotowana i dlatego tam produkcja jest bardziej opłacalna.
Tak jest, no. W Polsce niestety no, jest problem z produkcją, natomiast konsumpcja, jak wynika właśnie z tego, że sprowadzają coraz więcej tego suszu, konsumpcja rośnie. Na razie mamy na rynku tak naprawdę tylko jeden rodzaj suszu z najwyższą możliwą zawartością THC, czyli tej substancji najbardziej psychoaktywnej. Natomiast będą wprowadzane kolejne, między innymi takie, w których jest więcej CBD, mającego ponoć bardziej lecznicze działanie. Zresztą kilka firm na rynku konopnym, które koncentrują się nie na suszu z THC, tylko właśnie na rozwoju produktów z CBD, czy generalnie na prowadzeniu badań klinicznych nad zaawansowanymi lekami zawierającymi substancje pozyskane z konopi indyjskich. I na przykład firma GW Pharmaceuticals jest wyceniana na, zdaje się, 19 miliardów złotych w przeliczeniu. To jest trzeci największy pod względem kapitalizacji rynkowej gracz konopny, no i to jest właśnie taki gracz nastawiony na czysto medyczne zastosowanie.
Mówisz o tych wielomiliardowych wycenach, a jednocześnie miliardowych stratach, no to widać, że inwestorzy bardzo wierzą, że ten biznes ma dużą przyszłość, no to zresztą pokazuje te dojrzałe rynki. No Facebook też jest wyceniany kosmicznie, patrząc na taki standardowy mnożnik cena-zysk, czyli to jest uznawany za perspektywiczny sektor.
Tak, jest uznawany za perspektywiczny sektor, myślę, że przede wszystkim dlatego, że na razie jest to Kanada, tak? Kanada, kilka stanów w USA, Europa z marihuaną medyczną, ale z roku na rok, czy właściwie z miesiąca na miesiąc tych państw, w których konopie indyjskie są zalegalizowane, przybywa, jest już ich ponad 30 na całym świecie. W części państw musi się też właśnie, żeby zalegalizować nie tylko użytek medyczny, ale także użytek rekreacyjny. Takie wielkie, bardzo ludne państwa jak Japonia czy Indie myślą o legalizacji produktów medycznych, więc mówimy tu o rynkach, w których z dnia na dzień może się pojawić dostęp do setek milionów potencjalnych klientów, najpierw z użytkiem medycznym, a potem z użytkiem rekreacyjnym. No i patrząc po tym, że w samej 37-milionowej Kanadzie rynek wycenia się, że będzie wart już wkrótce 50 miliardów dolarów, no to mówimy o gigantycznym rynku, który stworzy się z dnia na dzień. A może nie tyle stworzy, co zmieni się z rynku nielegalnego na rynek legalny i z akcyzą, i z VAT-em.
Nie chcę wchodzić tutaj w dość filozoficzną dyskusję, czy substancja powinna być legalna, marihuana rekreacyjna, czy nielegalna, no ale jednak trzeba na to spojrzeć właśnie w ten sposób, że skoro legalny jest tytoń, skoro legalny jest alkohol i skoro ten produkt już jest na rynku, bo to jest przecież, no my sobie możemy mówić oficjalnie, że on jest nielegalny, ale przecież no, nikt nie jest dzieckiem i wiemy, że on jest, to dzisiaj na nim zarabia po prostu mafia, a państwo ma z niego zero.
Tak jest, ale już w Polsce się to trochę zmieniło, już Polska zaczęła pozyskiwać wpływy podatkowe z marihuany, no bo skoro została zalegalizowana marihuana medyczna, no to oczywiście w aptece, jak się ją sprzedaje, to także jest podatek odprowadzany i już pojawił się klasyk z tych branż, które dobrze znamy, czyli tytoniowej i alkoholowej, gdzie głównym zajęciem całych sztabów PR-owych tych firm jest to, żeby dyskutować o tym, że podatki mamy za wysokie i nas strasznie ciemiężą. Firmy od marihuany medycznej też już zaczynają narzekać, że ach, ta 23% stawka VAT-u na marihuanę medyczną, no to jednak powinna być niższa. No więc możemy się spodziewać, że wraz z rozwojem rynku będzie rósł też lobbing, by te podatki były trochę niższe.
Bardzo dziękuję. Marcel Zatoński, Puls Biznesu.
Dziękuję.
Puls Biznesu. Do słuchania.
Biznes konopny ma także jeszcze jedną stronę, tę ciemną. Mówię o biznesie narkotykowym. Był pomysł, żebyśmy porozmawiali z dealerem narkotyków o tym, jak wygląda biznes od jego strony, ale ostatecznie uznaliśmy, że my w Pulsie Biznesu nie możemy takich rzeczy robić, bo zajmujemy się biznesem tylko legalnym. Tu oczywiście nie brak głosów, że państwo powinno zalegalizować ten biznes i potraktować tę używkę tak, jak traktuje tytoń czy alkohol. Miałoby wtedy pewną kontrolę nad tym, ile jest sprzedawane, no i miałoby wpływy z podatków. Nie brak jednak oczywiście głosów przeciwnych, że państwo nie powinno zarabiać na narkotykach. To koniec końców decyzja polityczna, ale zdaje się, że żadna partia nie ma tego na agendzie, więc w najbliższym czasie nie należy spodziewać się żadnych zmian prawa w Polsce. Warto jednak obserwować ten rynek, bo jak słyszeliście, to naprawdę kolosalna rewolucja w przemyśle z jednej strony, ale także kolosalna rewolucja na rynku finansowym, bo te pieniądze, stopy zwrotu i zyski są naprawdę astronomiczne. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu, w tym także archiwalne, znajdziecie na www.pb.pl/dosłuchania, a także oczywiście w każdej waszej aplikacji podcastowej czy muzycznej. Grzegorz Nowacki, do usłyszenia.
Puls Biznesu, do słuchania.